Rozmowa punkt dziewiąta.
Rozmowa punkt dziewiąta na 97.1 FM, a naszymi gośćmi są Piotr Barczak, kandydat w wyborach na urząd prezydenta, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Sławomir Kotylak, kandydat w wyborach na urząd prezydenta miasta, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Anita Kucharska-Dziedzic, kandydatka w wyborach na urząd prezydenta miasta Zielona Góra, Komitet Wyborczy Ruch Miejski Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Tomasz Nesterowicz, kandydat w wyborach na urząd prezydenta miasta Zielona Góra, Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem.
Dzień dobry państwu.
Do udziału w tym programie, ostatnim przed niedzielnym głosowaniem, przed pierwszą turą wyborów, zaprosiliśmy także Janusza Kubickiego, ale jak poinformował nas pełnomocnik Janusza Kubickiego, także kandydata w wyborach na urząd prezydenta miasta Zielona Góra, ze względów osobistych dziś do godziny 12 południe mniej więcej przebywa poza Zieloną Górą, w związku z tym w naszym programie i w tym dzisiejszej audycji udziału wziąć nie może. A zacznijmy od może takiego jednak spokojnego tematu. Właściwie tutaj już czasu nie mierzę, tak? Nie włączamy timerów, także bardzo proszę, żebyście państwo też tam dali sobie dać do głosu. Jak państwo będziecie wspominać tę kampanię wyborczą? Kampanię wyborczą prezydencką Anno Domini 2018. Anita Kucharska-Dziedzic.
Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i naprawdę głęboko wdzięczna i szczęśliwa, bo to, co się działo na ulicach, ten ogrom ludzi, ja się tak, tyle, co ja się naprzytulałam w tej kampanii, naobejmowałam z ludźmi, bo zazwyczaj myślimy, że politycy przede wszystkim ręce podają w kampanii, a sporo osób chciało mnie objąć, przytulić, to było coś niesamowitego. Ja jestem naprawdę wdzięczna, bo nie sądziłam, że po tych 20 latach pracy tyle osób, których ja nie znam, nie pamiętam, nie kojarzę już, pamięta mnie i chciało mi to w tej kampanii okazać. I sporo ludzi z ruchu miejskiego dzieliło się ze mną dokładnie tymi samymi reakcjami, że jest fantastycznie. To zresztą też widać, jak to nas poniosło w końcówce kampanii. Coraz większy entuzjazm, coraz więcej energii, właśnie dlatego, że ludzie na nas tak życzliwie reagowali. To jest fantastyczne. Ja będę wspominać bardzo dobrze jakieś takie drobnostki, które się wydarzyły w tej kampanii. Brzydkie, złe, absolutnie mi tego nie przesłoną.
Ale proszę powiedzieć, pani jest nowicjuszką w wyborach.
Jestem nowicjuszką, tak.
To są pierwsze wybory.
Tak, to są moje pierwsze wybory, dlatego jestem tak zaskoczona i tak zbudowana pozytywnie. To jest coś dla mnie niesamowitego.
Piotr Barczak z dużym doświadczeniem, ale to spotkanie z mieszkańcami, one chyba zawsze robią wrażenie.
Ewidentnie, a to doświadczenie jest o tyle inne, bo na urząd prezydenta jeszcze nie miałem okazji kandydować, więc te spotkania były zdecydowanie bardziej intensywne. W większym obszarze, bo dotychczas na radnego generalnie każdy radny skupia się w swoim okręgu. Tutaj dotyczyło to całego miasta i to, co jest wspaniałe, to, że pośród wielu różnych opinii ludzi padały także jeszcze nowe, ciekawe pomysły do realizacji. Myślę, że taka forma, nazwijmy to, otwartej strony internetowej dla mieszkańców, która byłaby prowadzona nawet przez Urząd Miasta, ale z różnymi ciekawymi pomysłami do wymiany tych doświadczeń, bo taki pomysł między innymi też padł, uważam, że powinien być. Dlatego, że to by nam pomagało także jakby cały czas słuchać mieszkańców i realizować ich pomysły, nie tylko w ramach budżetu obywatelskiego, ale także i wielu zadań, które tak naprawdę jeszcze wciąż wymagają. Przykład z dwóch czy trzech dni osiedle Przyjaźni, mieszkańcy tam dyskutują na temat oświetlenia nowego, postawionego i mówią, no niby ładnie, pięknie, ale panie Piotrze, no my się tyle lat prosimy pana Kubickiego, żeby zrobił wjazdy i wyjazdy na to osiedle. I dla nas potrzeba tych podstawowych rzeczy najpierw.
Z mieszkańcami także spotykał się Tomasz Nesterowicz, najpierw się spotykał, a później pisał bloga i codziennie opisywał te swoje doświadczenia. No trzeba przyznać także takim językiem poetyckim, żeby nie powiedzieć.
No, żeby nie powiedzieć, idę w ślady pana redaktora, nie ukrywam, tak, poniósł mam wysoką poprzeczkę, więc muszę się starać. Ale tak może z innej strony, nie tej wyborczej, tak, bo już gdzieś to napięcie, ten taki kurz bitewny wyborczy powoli opada. Powoli gdzieś to zaczyna wracać do normalności. Oczywiście dzisiaj jeszcze będę na ulicach, jeszcze będę z ulotkami, ale większość rzeczy, które były do zrobienia w kampanii, już tak naprawdę zostały zrobione. Ten czas był takim dla mnie fajnym czasem weryfikowania mojego spojrzenia na miasto, tak, w takiej konfrontowania, spotkań, dyskusji. A wyszedłem z tego bogatszy o spojrzenie na miasto z różnych stron, tak? Bo wybory to jest taki specyficzny moment, kiedy my politycy dostajemy taki mandat, żeby zaczepiać na ulicy, tak? No, gdybyśmy poza wyborami chodzili i zaczepiali na ulicy, mogłoby to budzić, no, przynajmniej na początku, różne reakcje. Teraz to jest bardzo naturalne działanie. Dla mnie na poziomie osobistym to jest o tyle też ciekawe doświadczenie, że efektem bocznym kampanii wyborczej było to, że wróciłem do linii, jaką miałem w wieku 19 lat. Okazuje się, że intensywność wyborów ma także czynnik zdrowotny, można, tak, mm-hmm. bez jakichś specjalnych diet, tak, no, najwyraźniej rozmowy odchudzają po prostu. Ten blok, o którym pan wspomniał, to taka chęć podzielenia się tymi historiami, które słyszałem, bo to nie jest tak, że ja tylko staję, czy my stajemy i to jest komunikacja w jedną stronę, tak, to jest wymiana informacji. I na ulicach słyszałem bardzo dużo ciekawych historii, takich budujących właśnie tą narrację o mieście. Postanowiłem się zacząć nimi dzielić, tak? No i co niektórzy zaczynają, moi znajomi, sugerować, żebym dał sobie spokój z polityką i zabrał się zapisania. Aczkolwiek tak. Jak próbuję zachęcić, że chcecie dalej czytać, to ja proponuję, będę pisał dziennik prezydencki, tylko musicie popracować, żeby był prezydencki.
Codziennie będzie wpis, tak?
Nie wiem, jak moja żona to zniesie, bo ja to piszę nocami, a rano sprawdzam, jakie głupoty wypisałem w nocy, ale jest to do wykonania.
Sławomir Kotylak, człowiek związany ze środowiskiem akademickim. Język akademicki, a język ulicy i spotkanie z mieszkańcami to są chyba też takie różne płaszczyzny. Trzeba z tej strony teoretycznej przejść do praktyki, do zderzenia z tym, co mieszkańcy mają do powiedzenia.
W pełni się z panem redaktorem zgodzę, to prawda. Nie można mówić językiem akademickim na co dzień w naszej komunikacji, bo można po prostu zostać niezrozumianym albo źle zrozumianym. Moje doświadczenia, bo również pierwszy raz kandyduję w wyborach i przecieram, że tak powiem, w swojej dotychczasowym życiu nowy szlak zupełnie. I powiem tak, bardzo wiele miałem wyobrażeń. Okazało się, że te wyobrażenia w większości przypadków są bardzo mylne co do samego prowadzenia kampanii, stylu prowadzenia kampanii, co do zachowań ludzi, mieszkańców w stosunku do kandydata, w tym wypadku mówię o swojej osobie. I podam taki przykład, który dobitnie jakby zobrazował, jak można bardzo mylić się, oglądając przekazy takie telewizyjne czy medialne o tym, jak wygląda kampania, a jak ona wygląda naprawdę z punktu widzenia kandydata. Zdarzyło mi się w zeszłym tygodniu, tak jak tutaj koledzy i koleżanka, być... rozmawiać z mieszkańcami na jednym z zielonogórskich osiedli i po około godzinie rozdawania materiałów, rozmów z mieszkańcami, podeszła do mnie starsza pani i spytała się, jaką frakcję reprezentuję, chwilę ze mną porozmawiała, powiedziała, że no, ona ma trochę inne przekonania, grzecznie się pożegnaliśmy, miła rozmowa. Za pół godziny ta sama pani wróciła do mnie z talerzem ciasta i mówi, wie pan, ponieważ pan tak tutaj tak miło ze mną rozmawiał, a ja mam jeszcze właśnie ciasto w domu upieczone, postanowiłam tu z panem jeszcze chwilę porozmawiać. I drodzy państwo, no, bycie kandydatem to jest także kalendarz, to jest bardzo napięty kalendarz. Ja wówczas musiałem poprzestawiać sobie w Trymiga plan działania na daną chwilę, ponieważ z panią spędziłem jeszcze blisko godzinę na rozmowie przy tym cieście. Dołączyło do nas jeszcze kilkanaście innych zupełnie obcych osób i dla tej pani, i dla mnie. I się śmiałem, że w pewnym momencie powstała taka społeczna dyskusja o tym, jakie powinno być miasto. Ja myślę, że nikt w żadnych książkach do politologii, do prowadzenia działań marketingowych i wszystkiego tego, co opisuje w teorii przebieg kampanii wyborczej, myślę, że takiego case'u nigdy by nie zawarł.
Kampania, ja dostałam zupę. Tak. Była przyznam zupa, się, tak? Zupa była.
Ktoś jeszcze coś otrzymał tutaj?
Tak.
Jakieś ciasteczko?
Każdy z nas gdzieś był obdarowywany.
Dobrze.
Ciasto czyni cuda, CCC.
Tak. Bez kryptoreklamy, proszę. Natomiast też swoiste dla tej kampanii była duża ilość debat. Oczywiście z jednej strony to były debaty radiowe, ale też była debata zorganizowana przez Gazetę Lubuską. Była też państwa debata, w której uczestniczyliście.
Taki spontan.
Taka
można powiedzieć, taki można nawet porównać do rodzaju happeningu politycznego po prostu na zielonogórskim deptaku. Czego dowiedzieliście się państwo o sobie nawzajem podczas tych debat? Jeśli można prosić o taką krótką recenzję, może gdybyście odnieśli się wzajemnie też do siebie. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Myślę, że na pewno pomimo różnic w pewnych poglądach, to spojrzenie na miasto, myślę, że ta forma pewnej troski na miasto jest z każdej strony, z każdego kandydata. Oczywiście każdy inaczej do tego podchodzi, każdy ma inny pomysł co do realizacji, ale myślę, że też to, co istotne, to to, że czasem jest ostra wymiana dyskusji, to potrafimy także siebie szanować, czyli ta sama polityka nie jest taką, nie jest czymś złym. To jest kwestia, jak my siebie nawzajem traktujemy, czy właśnie, jak to mówią, czasem bardziej brudno, czasem czysto. W tej kampanii też były różne zagrania i pewnie jeszcze też dzisiaj o tym wspomnimy. Natomiast rzeczą najważniejszą to wydaje mi się, że to jest pokazanie, że każdy człowiek wymaga szacunku, dlatego że jest człowiekiem, niezależnie z jakiej opcji, z jakim światopoglądem, niezależnie czy wyznaje taką wiarę czy inną. Każdemu należy się szacunek, bo myślę, że tego też wymaga urząd prezydenta, szczególnie, żeby być nie tylko blisko człowieka, ale przede wszystkim jego szanować, jego potrzeby i żeby realizować te potrzeby, a nie tylko chwalić się tym, co było wstecz.
Czy usłyszeliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, Anita Kucharska-Dziedzic?
A skąd? Na wiele pytań nie dostaliśmy odpowiedzi i też ja z punktu widzenia kogoś, kto się naukowo zajmował językiem, także językiem propagandy, dowiedziałam się bardzo wiele o tym, jak to wygląda dzisiaj w 2018 roku, że można unikać odpowiedzi, można dawać nieprawdziwe odpowiedzi, można korzystać z czyichś pomysłów, można manipulować. To są rzeczy, które z takiego naukowego punktu widzenia są dla mnie bardzo ciekawe. Aczkolwiek wolałabym, żeby w takich kampaniach, także w polityce i także dlatego myśmy się zdecydowali na to, żeby startować z ruchem miejskim, żeby grać absolutnie czysto i żeby nie zdarzały się rzeczy, które naprawdę zniszczą nam życie społeczne, niszczą nam życie publiczne. Żeby nie pojawiała się agresja, żeby nie pojawiały się pomówienia, żeby ludzi po prostu nie obrzucać błotem, bo wiadomo, że z błotem jest tak, że zawsze coś się przylepi. To są rzeczy okropne i one się po prostu w tej kampanii pojawiły, natomiast myślę, że w sumie jak mamy wyobrażenia o polityce, to w tej naszej tutaj lokalnej polityce w Zielonej Górze i w tym zachowaniu moich kontrkandydatów nie było tego tak dużo. Ja właściwie dzisiaj, jak jechałam samochodem do radia, to sobie tak myślałam, że pewnie gdyby mi przyszło pochwalić kogoś konkretnego z każdego komitetu, to znalazłabym taką osobę, o której świetnie mogłabym powiedzieć, że naprawdę stosowała w kampanii tylko i wyłącznie bardzo dobre, pozytywne chwyty. I to jest naprawdę to, co pokazuje, że jest szansa, jest nadzieja na przyszłość, że naprawdę możemy zmienić politykę, żeby ona była naprawdę rzeczą, która pokazuje wspólnotę nas wszystkich. To jest cudowne. Ja wiem, że optymiści są z reguły miłymi durniami, ale pozwalam sobie na taki optymizm i uważam, że będzie coraz lepiej.
Tomasz Nestorowicz, debaty także w pełnym słońcu, przepraszam za tą ostatnią debatę radiową, tak się ustawiliśmy, że byliście państwo wystawieni.
Słońce jak słońce, ja byłam na szpilkach.
Ach, i jeszcze to blisko półtorej godziny. Trzeba było stać, trzeba było wytrzymać, czekać na swoją kolej, często zagryźć zęby, kiedy słyszy się odpowiedź, która nie do końca odpowiada na przykład rzeczywistości, według mnie, tak, kandydata.
No takich odpowiedzi było dużo. Ja po drugiej debacie miałem wrażenie, że jedna z osób, no nie będę mówił, która, bo jej nie ma, więc nie wypada. Miałem wrażenie, że gdybyśmy na tej pierwszej debacie nagrali odpowiedzi, to moglibyśmy spokojnie puszczać z playbacku na następnych, bo generalnie przekaz był dokładnie ten sam. Było wiele rzeczy, które się zadziały w tej kampanii niewłaściwych, tak? Nie wiem, czy państwo kojarzycie takie już chyba sławne zdjęcie, gdzie siedzimy w ogródku.
Tak, przyłapano państwa
przyłapano. Na
układaniu koalicji.
Proszę państwa, koalicji żadnej nie ma. My może się nawet nie lubimy, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, tak? Tylko my potrafimy się szanować. potrafiliśmy usiąść pomimo różnic i rozmawiać na tego, co, na ten temat, co zrobić, jeżeli się okaże, że debata w planetarium się nie odbędzie. Okazało się, że ona się nie odbyła. Efektem naszego właśnie siedzenia w tym ogródku to była ta debata, ten happening polityczny z waszym udziałem na deptaku. Tak? Doszliśmy do porozumienia ponad podziałami, bo można się mądrze różnić, można rywalizować, ale na uczciwych zasadach. Tutaj Anita delikatnie wspomniała o tej propagandzie, o faulach. Prawda jest taka, że ta kampania niestety była pełna fauli. Tak, mieliśmy kłamstwo, które udowodniono w sądzie. Anita wygrała, tak, zmusiła obecnego prezydenta do przeprosin. Mieliśmy materiały niezgodnie z prawem wytworzone, tak, moje działanie i Sławomira Kotylaka. I takich przykładów można było mnożyć. Ja jestem bardzo dumny, jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję startować wspólnie z osobami, które koło mnie siedzą teraz, dlatego że któraś z nas, mam nadzieję, zostanie prezydentem. I ich postawa, moja postawa w trakcie tej kampanii świadczy o tym, że wybierzecie kogoś, kto jest uczciwy.
To jeszcze trzymamy się tematu debat, Sławomir Kotylak i pana, że tak powiem, wspomnienie z tych spotkań.
Przede wszystkim no, kwestia tego, że przychodząc na debatę zawsze liczyłem na to, że będzie możliwość merytorycznej dyskusji o problemach miasta. I ta merytoryczna dyskusja wynika zarówno z kwestii zadawanych pytań, jak i z odpowiedzi, które się otrzymuje. I tutaj no, niestety był bardzo duży dysonans. Jeden z kandydatów w zasadzie unikał odpowiedzi i powiem uczciwie, policzyłem sobie ile pytań zadałem. Zadałem 9 pytań i na żadne z nich, słownie żadne, nie dostałem odpowiedzi, która chociaż w części...
Że to była taka odpowiedź nie wprost, która wymyka się...
Można odpowiadać w różny sposób, i nie wprost, i wprost, ale żeby chociaż obejmowała przedmiot pytania, tak? Mhm. Natomiast za każdym razem była to forma raczej happeningu, jakiejś ekspresji, opowiadania o tym, co już było, a za każdym razem pytałem o to, co będzie. Tak, taka forma, bym powiedział, bardziej sceniczna, teatralna niż mająca jakikolwiek związek z dyskusją. Natomiast o pozostałych kandydatach mogę się wyrażać tylko w samych superlatywach i bardzo ciepło. Dlaczego? Ja w polityce bardzo krótko funkcjonuję i obserwując politykę z zewnątrz do tej pory i wszelkie formy debat, zazwyczaj miałem bardzo takie ambiwalentne odczucie, że ci ludzie nawet chyba nie darzą siebie szacunkiem, nie tylko na antenie, ale poza nią, czy poza przekazem takim medialnym. Natomiast tutaj bardzo miłe zaskoczenie, dlatego że, tak jak przed chwilą zostało powiedziane, my z sobą rozmawiamy, my się szanujemy, mamy odmienne poglądy, ale w sprawach fundamentalnych jesteśmy zgodni. Należy prowadzić debatę w sposób uczciwy, w sposób transparentny, w sposób nie pozostający żadnych wątpliwości co do tego, że chcemy się zaprezentować, a nie oczernić, przepraszam, czy też zdyskredytować swojego przeciwnika w sposób, który będzie, jak to tutaj padło słowo, zagraniem faulu.
To czym właściwie państwo jako kontrkandydaci się od siebie różnicie? Czy na przykład możemy mówić, że w kwestii wizji miasta tutaj zgodność jest na poziomie, nie wiem, 90%, a na przykład, nie wiem, rozjeżdża się kwestia światopoglądowa i pytanie, czy ona ma mieć znaczenie, czy może to są znaczki partyjne bądź ruchów, które reprezentujecie. Tomasz Nesterowicz.
Tak naprawdę w wielu przestrzeniach się różnimy, tak? To nie tylko są kwestie światopoglądowe, to jest kwestia postawienia akcentów na różne elementy, bo nawet jeżeli się w naszych programach różne elementy pojawiają, one grają różne role, pierwszo, drugie, trzecioplanowe, więc tutaj tych różnic jest dużo i to nie jest istotne tak naprawdę, jak my się różnimy, tak? Bo to nie my dokonujemy wyboru. Wyboru dokonają państwo, tak? Wyboru dokonacie wy, wyborcy, tak? Każdy z nas dokonywał selekcji, tworzył swój przekaz. Jak on zostanie odebrany, będziemy wiedzieli 21. A też dziwne by było, gdybyśmy się ze wszystkim zgadzali, bo to nie o to chodzi. No, siła polega na różnorodności, na umiejętności rozmowy i szukania tej wspólnej drogi, bo trzeba pamiętać o tym, że po 21 albo po 4 listopada Zielona Góra nadal będzie się składała z Zielonogórzan, którzy różnie myślą, mają różne systemy wartości. I to nasza obecność jako przedstawicieli, mam nadzieję, w Radzie Miasta i to funkcja prezydenta będzie, i to prezydent przyszły, będzie musiał to wszystko łączyć w jedną całość. Tak jak my teraz siedzimy, możemy ze sobą rozmawiać pomimo tych różnic.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Jak to z tymi różnicami między państwem tutaj?
Na pewno w pewnym zakresie podejścia. Natomiast co do jakby konieczności zmiany systemu funkcjonowania w tej chwili Urzędu Prezydenta, to chyba wszyscy się zgadzają, którzy jakby próbują kandydować, bo przecież mieliśmy jeszcze jednego kandydata, który nie został zarejestrowany.
Kandydatkę, tak.
Właściwie kandydatkę. To tylko świadczy o tym, że każdy z nas widzi, ile potrzeb do tej zmiany jest. I teraz konkretów. Ja myślę, że oczywiście na pewno będziemy się zgadzać co do budowy żłobków, remontów szkół, przedszkoli, co do klubów seniora, co do modernizacji schroniska, o którym tak mało, dla zwierząt, tak było mało mowy. Czy też remontów miejsc, które są w Zielonej Górze. Ja mówiłem między innymi o parkingu po drugiej stronie Filharmonii, ale także i planowania przestrzennego, od czego powinno się zaczynać poszczególnych osiedli, ścieżek, dróg, całej infrastruktury, która powinna być. Każdy z nas o tym wie, a niestety widzi, jak wiele nie zostało to dotychczas jeszcze zrealizowane. I myślę, że na pewno różnimy się w kwestii jakby pewnej gwarancji zabezpieczenia środków na realizację tych wszystkich obietnic, bo o ile, jak rozumiem, kandydat Platformy może zabiegać dotychczas kwestii pozyskania środków na przykład z Urzędu Marszałkowskiego, o tyle po wyborach nie wiemy, czy nadal będzie taka możliwość tej gwarancji. Natomiast ja myślę, że jestem takim gwarantem i niezależnie, czy ktoś lubi Prawo i Sprawiedliwość, czy też nie, wystarczy spojrzeć pragmatycznie, że te środki krajowe, także zagraniczne, będzie można pozyskać na realizację tych inwestycji.
Sławomir Kotylak wymownie spojrzał się na Piotra Barczaka. Oddajemy głos. Bardzo proszę.
Drodzy Państwo, ja przede wszystkim jestem zdania, że jakikolwiek przebieg nie będą miały te wybory, nie można uzależniać rozwoju miasta od tego, kto będzie kim kierował, jakim urzędem. To jest dla mnie jakieś troszkę oderwanie od rzeczywistości. Nas wszystkich przede wszystkim powinna determinować chęć pracy dla społeczeństwa, a zatem w tym wypadku dla mieszkańców Zielonej Góry. Natomiast wracając jakby do tej zasadniczej kwestii pytania, to ja uważam, że nie jest dobrze, kiedy my jako politycy, tak, stawiani często jako ten element wizerunkowy danej grupy społecznej, zaczynamy odbiegać od tego, dlaczego my w ogóle wchodzimy do polityki. Bo przecież, drodzy Państwo, polityk to tak naprawdę jest reprezentant jakiejś grupy społecznej i jest najlepiej, jeżeli ta grupa społeczna tego reprezentanta w pełni wspiera, w pełni akceptuje jego pomysły. I teraz kwestia tego, jakie były pomysły nasze i co nas różniło. W 90% myślę, cele, jak tu wszyscy siedzimy, mamy te same. Chcemy rozwoju w oświacie, chcemy rozwoju w medycynie.
Wszystko jasne.
Wszystko jasne. Natomiast co nas różni? Różni nas sposób dotarcia do celu. I kwestią tylko i wyłącznie oceny wyborców jest to, która droga w jego ocenie jest bardziej skuteczna, lepsza, krótsza, tańsza, nie wiem, bardziej mu odpowiadająca. To jest tylko kwestia wyboru drogi.
Więc rodzaj narracji, Anita Kucharska-Dziedzic.
Rodzaj narracji, też kwestia priorytetów, bo kiedy mówiliśmy o tym, co chcemy zmieniać w Zielonej Górze, no to mówiliśmy, że mamy też różne priorytety. W zasadzie, jeżeli mówimy na poziomie pewnej ogólnikowości, że chcemy wszyscy rozwoju, szczęśliwego miasta, partycypacji i skończenia z układami, czy jakąś tam grupą kolesi, która zawłaszczyła miasto, to wszyscy tak naprawdę mówimy to samo. Liczą się tylko priorytety i co dla nas, poszczególnych tutaj kandydatów, jest najważniejsze. Natomiast jeżeli pytał pan o różnice, no to właśnie te różnice w tej chwili wyszły, tak? Bo jeżeli ja powiedziałam w czasie kampanii powielokroć, że tą bolączką i kraju, i miasta, i każdego regionu jest to upartyjnienie i to mówienie, że ja wam to załatwię, bo za mną stoi taka czy inna partia i taka czy inna grupa w tej chwili trzymająca władzę, to nam pokazuje tak naprawdę coś, co nas jako ruch miejski, jako taką oddolną demokrację bardzo boli. Czyli to zawłaszczenie państwa i to gwarantowanie, że my wam to załatwimy, ja wam to załatwię, bo mam w tej chwili dobre układy z kimś. Takiej narracji już nie chcemy. Także to jest ta różnica, która nam wyszła teraz w czasie tej rozmowy.
Dobrze. Biodranczak, jeszcze chce się odnieść jakoś tak krótko?
Nie, oczywiście. To znaczy, szanowni państwo, trzeba mieć pewną wizję miasta. Trzeba mieć cel, do którego chcemy dążyć. Moim celem jest to, żeby miasto było coraz większe, coraz potężniejsze i gospodarcze, a przede wszystkim potencjałem ludzkim. Jeżeli nie założymy, że Zielona Góra powinna mieć 200 tysięcy mieszkańców i do tego celu będziemy dążyć poprzez właśnie zmianę pewnej budowy infrastruktury i wszystkie narzędzia, które są, trzeba do tego wykorzystać, to będziemy sobie między sobą rozmawiać, czy tak, czy tak, czy tak.
Dyskusja zaczyna nam się rozkręcać. Tomasz Nestorowicz, bardzo
chciałbym
proszę.
Chciałbym wszystkich słuchaczy uspokoić. Kwestia przyznawania środków unijnych, środków centralnych nie jest kwestią związaną z personaliami, tylko póki co z konkursami. Chyba, że się coś pozmieniało.
Szanowni państwo, na koniec.
Wszyscy wiedzą, że się z konkursami.
Tak? Dobrze. To jest jedna natomiast kwestia także informacji, przepływu tych informacji.
O tak, jawności.
To jest jawności. Dobrze. Na koniec mam takie pytanie do państwa, prośbę o komentarz. To jest okładka najnowszego wydania Łącznika Zielonogórskiego, na którym Janusz Kubicki na tle Urzędu Miasta na całą stronę, duże zdjęcie, wrzuca kartkę do urny. Jest informacja o tym, przeczytam, w niedzielę 21 października wybierzemy prezydenta Zielonej Góry, 25 miejskich radnych i naszych przedstawicieli do Sejmiku Województwa. Głosujemy w godzinach od 7 do 21. Zgodnie z nowymi zasadami wybrani będą pełnić swoje funkcje przez 5 lat. No takie zdjęcie, bardzo wymowne i państwa komentarz do tego chyba akcentu, bądź co bądź wyborczego w Łączniku Zielonogórskim, który z założenia ma być biuletynem informacyjnym miasta Zielona Góra. Teraz Sławomir Kotylak rozpocznie.
No, pytanie, czy to jest biuletyn informacyjny, czy to jest tuba propagandowa? Myślę, że każdy z mieszkańców sam sobie na to pytanie jest w stanie odpowiedzieć. I nie będę tutaj pewnie zbyt odkrywczy, jeżeli powiem, że prezydent korzysta z narzędzi, jakie sam sobie stworzył. Stworzył sobie prasę, stworzył sobie radio, stworzył sobie telewizję. Wczoraj czytam z niewielkim zaskoczeniem, bo w zasadzie jest to zazwyczaj tak, że jeżeli ktoś ma pełnię władzy, to ta władza pozwala mu na robienie rzeczy, które potem okazuje się albo trącą etycznie, albo wręcz wykraczają poza obowiązujące przepisy. No i czytałem z konstatacją taką, że to było do przewidzenia, że gdzieś się umarza jakieś pieniądze na funkcjonowanie mediów, gdzieś się nie wybiera urlopu tylko po to, żeby skorzystać z prawa do zwrotu finansowego ekwiwalentu. Jak po sobie popatrzyłem na dwa kolejne artykuły, to ktoś mi tutaj w trakcie debat zadał pytanie, a jak ty chcesz to sfinansować? No to ja, prosty sposób, tak? 100 tysięcy ekwiwalentu, 100 tysięcy umorzone, już mam 200 tysięcy, za 200 tysięcy to ja mam poważną inwestycję w mieście.
Dach nad stadionem.
Tomasz Nestorowicz, o okładce.
Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to o matku, już zagłosowali. Ja mam nadzieję, że tak na poważnie, że ta urna, która tam stoi na tym zdjęciu, już nie jest wypełniona. Bo różne rzeczy się mogą zdarzyć.
Powinna być przezroczysta.
Powinna być właśnie przezroczysta, ale tak na poważnie.
A ta jest nawet oplombowana.
To, o czym mówiliśmy, że tutaj tak naprawdę mamy w tej kampanii bardzo dużo fałszy. Tak, bo my mamy kampanię, gdzie z jednej strony tutaj komitety samodzielnie wytwarzają materiały wyborcze, tak? Opierają się na środkach przekazywanych, a z drugiej strony mamy obecność prezydenta, który wykorzystuje fakt, że jest prezydentem, w prezydenckim radiu, w prezydenckiej telewizji, w prezydenckiej gazecie, z twarz na billboardach prezydenta informuje nas, że jesteśmy świetni, informuje nas, że jest spotkanie gospodarcze, informuje nas, że jest winobranie, przepraszam, innych modeli w Zielonej Górze nie było. I jakby zielonogórzanie byli tak ograniczeni, że bez twarzy prezydenta informacji, że jest winobranie, na to winobranie by na przykład nie przyszli. Więc takich zdarzeń jest naprawdę bardzo dużo. I ja sądzę, że Zielona Góra naprawdę wymaga przewietrzenia i wprowadzania rzeczywistych, uczciwych zasad funkcjonowania. Nie tylko na poziomie wyborczym.
Anita Kucharska-Dziedzic?
No, hasło, że przewietrzymy miasto, to my mamy na plakatach, więc na pewno ja też mogę obiecać, że przewietrzymy. My z Łącznikiem Zielonogórskim mieliśmy swoje przejścia, upominaliśmy się o równość szans do prezentacji na przykład projektu w budżecie obywatelskim. I my od kilku miesięcy publikujemy opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, doktora Adama Bodnara, który dokładnie powiedział, jak powinny funkcjonować media publiczne, media finansowane czy dofinansowane ze środków samorządowych. Więc my dokładnie też mówimy i to jest też w naszym programie zwerbalizowane w sposób jasny i uczciwy, że Łącznik Zielonogórski przestanie być Łącznikiem Zielonogórskim, a zacznie być prawdziwym biuletynem samorządowym, którym będzie informacja podana nie w sposób propagandowy czy manipulacyjny. Druga kwestia, na pewno nie będzie dofinansowania różnej prywatnej działalności, która ma służyć celom wyłącznie propagandowym. Musi być pełna jawność, pełna transparencja działań władzy samorządowej i oczywiście żadnego robienia z wyborcy durnia. Do ludzi trzeba mieć szacunek.
Sławomir Kotylak się odsłucha.
Tak, no bo tak rozmawiamy o tym Łączniku, a tak sobie pomyślałem, że może byśmy tutaj jako kandydaci z apelem wystąpili do pana prezydenta, bo drodzy państwo, taka okładka w jakimkolwiek wydawnictwie, to są określone koszty dla tego, który chce tą okładkę zapełnić treścią. A więc skoro pan prezydent swoją osobą zafirmował okładkę Łącznika, to mój taki apel, może też byśmy dostali taką szansę.
To by było interesujące. To by było interesujące. Ta okładka mogłaby wyglądać inaczej, to znaczy mogłoby być 5 kandydatów na urząd prezydenta, i wtedy byłby to taki
jeszcze ta kwestia szans,
czytelny sygnał.
Gdybym ja zgłosił się do Łącznika i chciał wynająć okładkę, tak, i swoją twarz tam umieścić, to dostałbym określoną cenę za
Myślę,
to.
Że nie byłoby nawet takiej możliwości. Piotr Barczak, bardzo proszę.
Dla przykładu niech będzie prośba pani Leonory Szymkowiak, radnej, która chciała zamieścić sprawozdanie ze swojej działalności jako radnej. Do dnia dzisiejszego nie zostało zamieszczone i nawet słowem o tym nie powiedziano. Natomiast innych radnych z klubu prezydenta Kubickiego możemy przeczytać i zobaczyć właściwie w każdym wydaniu. To tylko świadczy, jak bardzo prezydent obecny, Janusz Kubicki, zapomniał, że to są pieniądze publiczne, a to są, on uważa, że to są jego pieniądze, że to on decyduje o wyglądzie miasta. Myślę, że za swoje pieniądze mógłby tak robić, nie ma problemu. My też wydawaliśmy gazety, ale za swoje własne pieniądze.
No to jest pytanie właśnie, czy tutaj to są kodeks pieniądze wyborczy nie jest w jakiś sposób
omijany na pewno, ale ja myślę, że to jest rzecz ważniejsza. To jest kwestia szacunku do pieniędzy mieszkańców Zielonej Góry. I dlatego potrzeba pewnej zmiany, pewnego odświeżenia. Nawet jeżeli ktoś uważa, że coś tam było zrobione, gdzieś tam. Ale szanowni państwo, ile rzeczy można byłoby zrobić za tańsze pieniądze i rozwiązać wszystkich rzeczywistych problemów. Ja powiem więcej. Ja nie miałbym z tym żadnej trudności, kłopotu, gdyby tam była jakaś rodzina, tak? Dziecko, które zachęca też do tego, żeby pójść na te wybory. Niezależnie na jakiego kandydata zagłosujecie, ale idźcie na wybory. A myślę, że w tej sytuacji tym bardziej pokażcie, że dogrywka jest potrzebna, że potrzebne są jeszcze, jest druga tura i następne 2 tygodnie na to, żeby pokazać jeszcze bardziej dobitnie 2 konkretnych kandydatów. Dlatego w moim przekonaniu, nawet jeżeli ktoś nie wie, na kogo jeszcze dzisiaj zagłosować, a nawet jeżeli chciał dotychczas na obecnie urzędującego, zagłosujcie na innego kandydata.
Anita Kucharska-Dziedzic, zgłaszała się Tomasza Starewicz.
Ja chciałam tylko przypomnieć, że w tej kampanii było, o ile dobrze pamiętam, 3 procesy w trybie wyborczym o mówienie nieprawdy i podawanie fałszywych, mylnych informacji przez kandydatów, którzy wprowadzają wyborców w błąd i w ten sposób usiłują wygrać wybory. I jeden proces przegrał pan prezydent Kubicki, dwa kolejne procesy przegrali panowie, którzy są w ugrupowaniu pana prezydenta, które nomen omen nazywa się bezpartyjni. Więc to, że my w tej chwili mówimy, krytykujemy Łącznik Zielonogórski, to jakby się wpisuje w taką ogólną tendencję, którą widzimy, która pokazuje pewien oryginalny stosunek do prawdy.
Znaczy, ja myślę, że nawet, proszę zobaczyć, że my nie krytykujemy samej gazety jako Łącznik, tylko wykorzystywanie Łącznika, który jest wydawany z pieniędzy publicznych, do indywidualnej kampanii jednego z kandydatów.
Bo ja się posłużę takim przykładem sportowym. Na boisku, jeżeli ktoś fauluje raz, drugi, trzeci, to w końcu sędzia wyjmuje żółtą kartkę, go upomina. Jeżeli to się nadal odbywa, wyjmuje czerwoną kartkę i eliminuje go z boiska. Natomiast my tutaj w naszej rzeczywistości, nawet jakbyśmy pokazywali 10 żółtych kartek albo 10 czerwonych, to i tak nie ma możliwości na to, żeby móc doprowadzić do sytuacji, kiedy gra nabierze naprawdę czystego wymiaru.
To jeszcze Tomasz Nestorowicz.
taka puenta, może trochę smutna. To, o czym rozmawiałem, pokazuje tak naprawdę stosunek obecnego prezydenta do mieszkańców. Z jednej strony nie ma problemu z wydawaniem pieniędzy na propagandę, z drugiej strony kobiety w domu samotnej matki zbierają kasztany. No takie proste zestawienie, tak? To pokazuje, jakie jest podejście do ludzi.
Bardzo dziękuję Państwu za tą ostatnią taką mini debatę na antenie Radia Zielona Góra. W niedzielę 21 października wybory samorządowe. Zielonogórzanie wybiorą tak prezydenta, jak i przedstawicieli do Rady Miasta. Dziś rozmawialiśmy z kandydatami na urząd prezydenta miasta. Piotr Barczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Zjednoczona Prawica. Kłaniam się i pozdrawiam oczywiście. Do zobaczenia 21.
Sławomir Kotylak, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.
Szanowni Państwo, nie bójcie się zmiany. Zmiana to także dobro. Pozdrawiam serdecznie.
Anita Kucharska-Dziedzic, Komitet Wyborczy Ruch Miejski Zielona Góra.
Życzę Państwu miłego dnia i bardzo proszę, w niedzielę zagłosujcie. Frekwencja musi być duża, musi być entuzjazm, wszystko zależy od nas.
Tomasz Nesterowicz, Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem.
A ja się nie żegnam. Do zobaczenia na ulicy. Zbieram materiał na kolejny odcinek mojego bloga.
Janusz Rzeczkowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.